pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Życzkowski, dzień dobry, zapraszam na dzisiejsze polityczne podsumowanie tygodnia, program, w którym zajmujemy się polityką krajową, także zaglądamy do Zielonej Góry, sprawdzamy, co dzieje się w naszym pięknym, no na szczęście już bardzo zielonym mieście. Analizujemy wszystko to razem i próbujemy wyciągać wnioski. Dziś moimi gośćmi na łączach skype'owych są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Czy jest Marcin Babierowski? Przynajmniej w tym momencie nie słyszymy pana Marcina. Dobrze, może za chwilę uda nam się to poprawić. Ale widzimy pana Marcina, bo przypomnę, że program jest do oglądania również na naszym profilu na Facebooku. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panowie, witam serdecznie państwa online.
Jest z nami Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Krystian Pacholik, Konfederacja.
Witam wszystkich serdecznie.
I wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry.
Witam.
Nie wiem, czy Marcin Babierowski już nas słyszy. Mamy jakiś problem. Dobrze. W takim razie my próbujemy rozwiązać problem, ale pierwsze pytanie do panów, które zadajemy, to jest to, które nie może brzmieć inaczej. Kto wygrał albo co wygrało w ostatnich dniach w kontekście wyborów prezydenckich? Mówię o tym, choć może brzmieć to paradoksalnie, wyborów nie było. Przecież nie wiemy, kto wygrał wybory, ale mówimy o działaniach środowisk politycznych, bo termin wyborów był przecież bardzo przez nas wszystkich tutaj dyskutowany. Jak oceniacie państwo te rozstrzygnięcia? Rozpocznie Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości. Panie Przewodniczący, po długich negocjacjach Prawo i Sprawiedliwość doszło do porozumienia z porozumieniem i będzie nowy termin wyborów.
No tak, oczywiście. I chyba też i oczekiwań wydawałoby się opozycji, która od dawna mówiła o przełożeniu. Aczkolwiek w momencie, kiedy padła decyzja o możliwości przełożenia, wówczas rzeczywiście szukają winnych z kolei, z czyjego to jest powodu. Więc pierwsza rzecz to pewnie jest taka drobna z tego tytułu, że nie ma wyborów, mamy dzisiaj audycję. Mówimy, że gdyby wybory, byłaby cisza wyborcza.
I niektórzy już na to liczyli.
Do dzisiejszego spotkania, dlatego się nie mogą połączyć albo dołączyć. Oczywiście tak pół żartu. Natomiast do poważnych spraw, czyli do wyborów. Panie redaktorze, rzeczywiście pewne zamieszanie miało miejsce, oczywiście także i z powodów właśnie w moim przekonaniu w dużej mierze destrukcyjnych marszałka Sejmu. Od samego początku zapowiadał, że ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego będzie przedłużał maksymalnie. Czyli trochę jak urzędnicy, kiedy przychodzimy o jakieś pozwolenie, nie wiem, na przykład na budowę czy na jakąś inną formułę i mówią, że mają 30 dni, 30 dnia wystawiają. Wszyscy wiemy, jak wtedy reagujemy, jak można funkcjonować i jak się złościmy. To jest niestety, ale no, prawo w tej chwili opozycji w Senacie z tego skorzystała. Są też takie zdecydowane zamieszanie. W moim przekonaniu trochę szkoda, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, trzeba zgodnie tutaj z prawem postępować, no to będą przełożone wybory i one się odbędą oczywiście w formie korespondencyjnej. Zresztą przypomnę, bo ja lubię to przypominać, bo często w tej chwili opozycja mówi, jak to korespondencyjne wybory, natomiast tak jak patrzę po tutaj wszystkich naszych gościach, z którymi już rozmawialiśmy przecież na ten temat, że każdy z państwa jest za tym, żeby były wybory korespondencyjne. Szczególnie mówicie o tym po wyborach samorządowych, bo praktycznie prawie każdy z was w wyborach między innymi samorządowych startował i kiedy mówiliśmy o zwiększeniu frekwencji, mówiliście państwo o tym, żeby te wybory właśnie w formie korespondencyjnej nastąpiły. No i w tej chwili one następują. Ja myślę, że to chyba największa korzyść tak naprawdę dla Platformy Obywatelskiej, która do tego dążyła, bo dzięki temu będzie mogła zmienić kandydata, który siebie...
No to sprawdźmy w takim razie u źródła. Marcin Babierowski, czy już się słyszymy?
Tak, tak, witam.
O, no i to bardzo dobrze. Cieszymy się, że mamy tutaj odzyskane połączenie. No tak, czy może właśnie beneficjentem tej sytuacji w tej chwili, tak jak mówił Piotr Barczyk, jest Platforma Obywatelska, która będzie mogła zmienić kandydatkę, która w sondażach ostatnio no, nie wyglądała, delikatnie mówiąc, najlepiej?
Panie redaktorze, jako Platforma Obywatelska od razu podnosiliśmy kwestię, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć i tak naprawdę tylko postawa Platformy Obywatelskiej była oczywista, twarda w porozumieniu z samorządowcami, z konstytucjami, że ten termin po prostu jest terminem niemożliwym do realizacji pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa Polaków. To pokazało ta sytuacja. Jako jedynie zachowaliśmy twardą postawę i nasza kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała to, że nie należy brać udziału w tym jakimś wyścigu listonoszy, można powiedzieć w skrócie, bo to nie było nic związanego z tajnością wyborów, z powszechnością, z dostępnością, no to był jakiś szczegółek. I PiS zamiast wybrać rozwiązania konstytucyjne, rozwiązania, które są prawne, czyli wprowadzenie klęski żywiołowej, aby przesunąć wybory zgodnie z konstytucją, zastosował jakieś rozwiązanie, jakieś ponadustawowe, w ogóle jakieś porozumienie dwóch osób ponad sądem, ponad Państwową Komisją Wyborczą, ponad ustawami, ponad prawem. Ktoś się z kimś dogadał i powiedział, że wybory będą kiedyś.
Ale panie Rany, ja mam takie pytanie. Mam takie pytanie, przepraszam. Przepraszam, bo się chyba nie rozumiemy, jak mówimy naraz. Jest taki mechanizm powszechnie znany i mamy do czynienia i żyjemy w kraju, w którym panuje demokracja. W wyborach ludzie decydują, kto ma większość. Jak spotyka się lider partii z drugim liderem partii, którzy razem mają większość, to czy przypadkiem mówienie o tym, że ktoś się z kimś dogadał, nie jest nadużyciem? Bo na takiej samej zasadzie to państwo, kiedy rządziliście jako Platforma Obywatelska z PSL-em, spotykał się Donald Tusk, nie wiem, z kto tam wtedy był przewodniczącym, czy z Kosiniakiem, a wcześniej, proszę mi przypomnieć, i też rozmawiali. Ktoś mógłby powiedzieć, że dwóch panów się ze sobą dogadało. No nie czyńmy tego rodzaju tutaj analogii.
Ale to tu nie ma żadnej analogii. To jest po prostu jakiś... To jest jakiś precedens. Omijając konstytucję, omijając ustawy, omijając Państwową Komisję Wyborczą, dwóch posłów powiedziało, że wybory będą tam kiedyś. Podczas debaty, która była prowadzona między kandydatami, oni sobie siedzieli, dyskutowali, debata się skończyła i powiedzieli, że wyborów nie ma. I koniec, gasimy światło, nie mamy pańskiego płaszcza i to nam pan zrobi. No może tak, tak wrócić do znanego filmu.
Dobrze, jeszcze jedno pytanie do Marcina Panierowskiego, bo przecież to państwo apelowaliście, żeby te wybory przesunąć. Tak. To teraz i tak źle, i tak niedobrze.
Panie redaktorze, konstytucja i ustawy, Państwowa Komisja Wyborcza dopuszcza takie rozwiązania, kiedy sytuacja jest nadzwyczajna w Polsce. W przypadku, kiedy nie możemy pracować, tak? Kiedy są problemy finansowe i gospodarcze w Polsce, kiedy ludzie nie mogą iść, dzieciaki do szkoły, kiedy mamy problemy w poruszaniu się, tak? W zgromadzeniach, w braku prowadzenia kampanii wyborczej. Sytuacja nadzwyczajna, bo nie powinna być klęska żywiołowa.
Przejdźmy do Radosława Brodzika.
Pozwoliłbym o przesunięcie...
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z lewicy, która idzie najdalej, bo państwo chcecie powołać komisję śledczą, która wyjaśni, kto odpowiada za łamanie konstytucyjnych terminów. I to też, no, kiedy słuchają nas nasi odbiorcy, to się zastanawiają, o co chodzi. Przecież chodziło o to, żeby... No nie wiem, żeby w tej sytuacji jakoś sobie poradzić, a państwo mówicie, że jest problem.
Oczywiście, szanowni państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej faktycznie najdalej w tym wszystkim poszedł, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej nie siadał z Gowinem do żadnych rozmów, bo to było oczywiste, drodzy państwo, że w zasadzie prawica dogada się w swoim własnym gronie i tak naprawdę pewno za kilka jakichś ciekawych rozwiązań albo pewno związanych z jakąś pracą albo spółkami Skarbu Państwa lub kilkoma innymi ciekawymi rozwiązaniami udało się dogadać Gowinowi razem z Kaczyńskim. No to wcale nie zadawala, ale ja bym chciał po kolei najpierw odpowiedzieć na kilka kwestii, które się tutaj pojawiły. Po pierwsze, wspominacie państwo o tym, że Senat coś przedłużał, czy coś przetrzymywał. Nie, Senat 30 dni, przypominam, ma konstytucyjnie na rozważenie określonych dokumentów, a w tym przypadku pytał ekspertów o tym, jaka jest możliwość przeprowadzenia tych wyborów. Grono ekspertów było dosyć szerokie, z różnego przekroju, nie tylko tych, którzy byli przeciwni wyborom, przypomnę, tak zwanym kopertowym, ale też wyborom po prostu generalnie w rozpoznaniu tego, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, jakie moglibyśmy się narazić. Po drugie, mówicie Państwo, że jest jakiś pewien rodzaj niedogadania się, czy też zdziwienia, że dogadują się dwaj szeregowi posłowie i też naszego oburzenia tak zwanej opozycji, dlatego się tak dzieje. Ano dlatego, drodzy Państwo, się tak dzieje, że już kompletnie nikt nie wie, kiedy będą te wybory i w jakim trybie mają zostać przeprowadzone. Ja przypomnę, no jak, że
czekamy, przepraszam, czekamy na decyzję Sądu Najwyższego, ten ma unieważnić opozycja, te i następny marszałek Sejmu wskaże.
Przypominam, drodzy Państwo, że było kilka kwestii po drodze, które kompletnie rozmontowały system demokratyczny w tym państwie. Mało tego, brakowało już naprawdę tylko, żeby wydrukować karty z gotowymi odpowiedziami. Po pierwsze, opozycja kwestionowała, panie redaktorze, drodzy Państwo, fakt, że tych wyborów nie będzie przeprowadzało PKW do tego powołane, tylko minister Sasin z grupą jakichś doradców, którzy drukowali wieczorem głosy nie wiadomo gdzie i nie wiadomo w jakim miejscu. No oczywiście już teraz wiemy, że mamy 30 milionów kart i nie bardzo wiadomo. Kopert oczywiście również innych rzeczy, nie wiadomo za bardzo co z tym zrobić. Już są takie słynne memy, że będą to palić pewno po nocach na wysypisku. Patrz,
to pan mówi o memach, a ja wejdę w słowo i powiem, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Karty i pakiety wyborcze zostaną wykorzystane.
Stanowisko rządu to nie stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, panie redaktorze, ale wracając jakby do kwestii. Natomiast my jesteśmy zdruzgotani, dlatego że od początku mówiliśmy o tym, że rozwiązania te konstytucyjne, te w związku między innymi tutaj już nieraz poruszane kwestii klęski żywiołowej i konkretna decyzja organów do tego uprawnionych dałaby jasny przekaz wyborcom, kiedy będą te wybory, a nie targów. Ten się z tym spotyka wieczorem, ten z tym rozmawia, ta opozycja spotyka się w sali sejmowej z Gowinem, rozmawiają o tym, że Gowin ma być marszałkiem Sejmu, że rozmienią wybory. To wszystko wprowadza jedną rzecz, chaos. I kończąc, drodzy Państwo, rozmawiamy o jednym z elementów tych wyborów. Elementów, jaki jest, przypominam o tym już chyba w radiu drugi raz, głosowanie korespondencyjne. To nie są wybory korespondencyjne. Głosowanie korespondencyjne to jest jeden z elementów tego głosowania. I naprawdę można szukać innych, lepszych rozwiązań, tych konstytucyjnych rozwiązań. Opozycja nie namawia do łamania konstytucji, wręcz przeciwnie, stara się ją obronić. Więc chyba to jest oczywiste, że zależy nam na tym, żeby te wybory zostały przeprowadzone zgodnie z konstytucją i regułą. Nikt z nas tutaj nie próbuje zmienić tych wyborów.
A bo rozmawiajmy w takim razie o przyszłości. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, pytanie do pana o to, kto zyska, a kto straci na przesunięciu terminu wyborów?
W mojej ocenie zyska opozycja. Zyska opozycja dlatego właśnie, że ludzie są zażenowani tym, co działo się przez ostatnie tygodnie w Polsce, kiedy właśnie w dobie koronawirusa upadały firmy, kiedy ludzie bankrutowali, kiedy tracili pracę, to rządzący obóz władzy cały czas parł na siłę do wyborów. Narrację, która została obrana, najpierw mówiono nam, że wszystkie kontakty międzyludzkie są narażone ryzykiem śmierci poprzez właśnie chorobę koronawirusa, jednakże nie obowiązywało to dla wyborów, tak? A przecież wiadomym było, że ktoś te koperty musi roznieść, ktoś te koperty musi później zabrać, ktoś te głosy musi liczyć. Natomiast konstytucja gwarantuje nam też prawo do wyborów tajnych. Natomiast kwestia jest tego typu, że na kartach wyborczych musielibyśmy wpisywać swój PESEL, co z tajnością ma zupełnie w zasadzie.
A jak chce pan zweryfikować, kto oddał głos?
Ja, panie redaktorze, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja,
no natomiast to kwestionowanie tego, nie, co jest normalną praktyką, pojawia się pytanie, czy
to nie jest normalną praktyką, panie redaktorze, ponieważ wybory korespondencyjne, które są przeprowadzone na przykład w Szwajcarii, zostały pierwszy raz przeprowadzone w 1978 roku, a rzecznik szwajcarskiej poczty mówi, że przygotowania do takich wyborów trwają 2 lata. A u nas chciano to zrobić na tygodnie. Generalnie ja po prostu uważam, że te wybory powinny być przeniesione, bo konstytucja Artykuł 38 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę zdrowia. To jest najważniejsze. Zdrowie Polaków jest najważniejsze. Nie ma ważniejszego dobra w Polsce. Zdrowie jest najważniejsze.
Zgłaszał się Krzysztof Kaliszuk.
I dlatego, dlatego tak. Też wybory powinny zostać przełożone i dobrze, że tak się stało.
Panie prezydencie, jak rozumiem w temacie wyborów trochę, ale ma to jakieś ad vocem, nie wiem, pan tutaj dla nas, tak, w tej sprawie.
No tak, no przede wszystkim jak słuchałem kolegę z Platformy, to on mówił o jakimś porozumieniu Platformy z samorządowcami. Otóż, panie Marcinie, tak samorządowcy jak Platforma, jak i inne siły opozycyjne oraz porozumienie mówiły, że z różnych względów nie można zrealizować wybory w maju. Nawet w rozmowie ostatniej, którą słyszałem z Markiem Astem, szefem Prawa i Sprawiedliwości, w naszym regionie przyznał, że w ustawie z 18 kwietnia były popełnione błędy. Natomiast naszym celem było przeniesienie wyborów i zorganizowanie wyborów demokratycznych. Natomiast to, co teraz się dzieje, to jest próba dobicia przeciwnika, a nie próba ze strony opozycji, żeby przygotować wspólnie, przedstawić zasady, które spowodują, że te wybory będą właśnie wolne i demokratyczne. Ja bym chciał, żeby zamiast rozliczania opozycja przygotowała jasne, konkretne zasady. I bardzo mnie dziwi, że nagle słyszę wczoraj, że Platforma chciałaby, aby były wybory mieszane, korespondencyjne i przy urnie. No przez cały czas była mowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość gra zdrowiem i życiem Polaków. A dzisiaj próbuje się mówić, że za 2-3 miesiące możemy pójść do urn. I jeszcze tylko jedno. Jestem przekonany, że kalendarz wyborczy, który jest dosyć jasny, a do tego musimy przejść jeszcze całą procedurę zmiany tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Musimy czekać na oświadczenia PKW o jakieś stanowisko Sądu Najwyższego, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że mamy trzech byłych przewodniczących Państwowej Komisji Wyborczej i każdy mówi inaczej. Jeden mówi, że marszałek Sejmu może zarządzić już pojutrze nowe wybory. Drugi mówi, że Sąd Najwyższy wyda, stwierdzi nieważność wyborów, a trzeci mówi, że nie stwierdzi nic. Więc tak naprawdę poczekajmy. Wydaje mi się, że realny termin to jest mniej więcej sierpień, wrzesień, a do tego czasu opozycja powinna się skupić na tym, aby samorządowcy mogli pomóc w realizacji wolnych, demokratycznych wyborów.
Posłuchajmy,
czy można tylko ad vocem, dosłownie jedną rzeczą. Panie prezydencie, tylko żeby nie rozwijać, 29 kwietnia, chciałem sobie tylko zerknąć, kiedy data przypomnieć, Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył kalendarium wyborcze planu Lewicy bez naruszania konstytucji przeprowadzenia tych wyborów w oficjalnej konferencji prasowej i przekazał to Prawu i Sprawiedliwości. Jasne. Niestety, ale panie prezydencie, dokument został odrzucony, więc bardzo bym prosił tylko pamiętać, że opozycja jest konstruktywna i staramy się...
Krystian Pacholik jest niezwykle cierpliwy, ale jak sądzę, chciałby zabrać już głos, także bardzo proszę, przedstawiciel Konfederacji.
Dziękuję. Szanowni Państwo, od początku. Kto wygrał, kto stracił na tym wszystkim? Moim zdaniem, po pierwsze, najbardziej stracili na tym Polacy, a także państwo polskie i zaufanie do państwa polskiego i to wewnętrznie, bo Polacy zaufanie do państwa polskiego, do instytucji, do ważnych instytucji w Polsce stracą przy tym wszystkim, przy tym chaosie, największym chaosie politycznym od 30 lat bardzo mocno. Po drugie, tutaj muszę się odnieść, bo kolega z Platformy powiedział, że pani Kidawa Obońska cały czas miała jedno twarde stanowisko, no to nasz kandydat, nasze środowisko Konfederacji od samego początku mówiło, że te wybory trzeba przełożyć, zająć się sprawami związanymi z walką z epidemią. Niestety PiS wprowadził czwarty niekonstytucyjny, a trzeba było wprowadzić po prostu stan klęski żywiołowej. Nie traciliśmy czasu na rozmowy o tym, kiedy wybory mają się odbyć. Potem też byłby czas na przeprowadzenie tych wyborów sprawnie organizacyjnie i sprawnie zgodnie z prawem, tak? Bo tutaj niestety to wszystko nie wygląda dobrze, tak? Nie wygląda to dobrze i to każdy przyzna. dalej żyjemy w tej niepewności. W czwartek miało po głosowaniu wszystko się okazać, a nikt nie sądził, że sytuacja aż tak się zagmatwa. No i jakby sytuacja, myślę, że w przeciągu 2 tygodni powinna się rozwiązać. Powinniśmy wiedzieć, na czym stoimy, bo też komitety wyborcze nie wiedzą, co dalej, tak? I nikt chyba nie wie.
Krzysztof Kaliszuk, jeszcze, jak rozumiem, tam jedno zdanie i Piotr Barczak za chwilę, ale w innym temacie. Bardzo proszę.
Szanowni koledzy, no tak naprawdę opozycja chyba zapomniała, co znaczy słowo kompromis. Głównym celem opozycji było przeniesienie terminu wyborów i zorganizowanie ich w sposób wolny i demokratyczny. Główny cel może być osiągnięty. Czy trzeba 100% osiągnąć, czyli że jeszcze musi być stan w klęski żywiołowej? Chyba na kompromisie osiąga się 80-90%. To jest wystarczające.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy tutaj jeszcze ad vocem jakby do tych wypowiedzi, które były w kontekście konstytucyjności, niekonstytucyjności.
Tak, oczywiście. Dosłownie krótkie dwa zdania. Po pierwsze, przecież to tak jak na początku i wszyscy Państwo też podsumowywali. Chcieliście Państwo, żeby były przesunięte wybory, są one przesunięte, czyli powinniście być zadowoleni. A teraz narzekacie. Co więcej, szukacie winnych, żeby jeszcze dokopać. Ja mam wrażenie w dużej mierze, że po prostu Wam zależy właśnie na rozmontowaniu tego państwa, tak jak wcześniej realizowaliście, bo wtedy im gorsze państwo, tym bardziej zyskuje opozycja. I Wam o to chodzi, bo taka jest strategia. Zresztą z przykrością to stwierdzam, bo wydaje mi się, że gdyby były rozsądne rozwiązania, czyli ktoś, kto stanowi prawo w mieście, pan radny Pawierowski mówi o tym, że nie wiadomo, jakie są przepisy, kiedy co będzie uchwalone, to ja naprawdę zachęcam do tego, żeby poczytać i dowiedzieć się, bo to tylko drobna, krótka wola wystarczy, dobra wola do tego, żeby wiedzieć o tym, że po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy marszałek Sejmu ma możliwość wyznaczenia nawet w ciągu 60 dni wyborów prezydenckich. To są proste przepisy, jeżeli ktoś chce tylko je
złożyć. Ja odwocen, jak już moje nazwisko pan Piotr wymienia, to może ja się odniosę, panie redaktorze.
Marcin Pawierowski, bardzo proszę. Choć chciałem zapytać panów jeszcze o wrażenia z debaty prezydenckiej, która została w sumie medialnie przykryta trochę przez Porozumienie Zjednoczonej Prawicy i niewiele się już o niej dzisiaj mówi. Ale dobrze, bardzo proszę, Marcin Pawierowski, w takim razie w temacie i chyba będziemy kontynuować.
Tak, dziękuję bardzo. Prosiłbym, żeby pan Piotr poczytał, bo Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyboru, nie procesu wyborczego. Wyborów nie ma, nikt ich nie odwołał, jest jakiś chaos kompletny. Nie można pomijać konstytucji, nie można pomijać rozwiązań ustawowych, jak klęska żywiołowa, która pozwala na odroczenie wyborów, a nie jakieś porozumienie ponad prawem, ponad sędziami, ponad Państwową Komisją Wyborczą. To nas różni. My jako Koalicja Obywatelska, jako Platforma, przestrzegamy prawa. A nie
Marcin,
robimy jakieś ustawki.
W tej partii. I chcecie,
tak,
żeby
panie
tak...
Piotrze, tak, panie Piotrze, to nas właśnie różni ze sobą.
Oczywiście, to wy macie chaos wewnętrzny.
Dobrze.
Rzucacie na wszystkich naokoło.
Panowie, teraz przejdźmy w takim razie do tego. Przejdźmy w takim razie do sprawy, tak pokrótce jednak odnieśmy się do tej debaty, bo warto zaznaczyć, że mimo tego, że i termin wyborów był kontestowany i różnie o tych, o ich organizacji kandydaci mówili, to wszyscy kandydaci stawili się podczas tej debaty, podczas tego spotkania. Pytanie do panów o wrażenia z samej debaty, bo oczywiście kto wygrał debatę, to już wiemy. Radosław Brodzik powie, że wygrał Robert Biedroń, Arkadiusz Dąbrowski powie, że wygrał, nie wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz, a Krystian Pacholik wskaże na Krzysztofa Bosaka. Natomiast porozmawiajmy o samej formule, bo mam wrażenie, może się panowie z tym zgodzicie, że ta debata była trochę na pół gwizdka. To znaczy, nie wiem, czy to jest związane z samą formułą tego spotkania, czy z tym, że i tak było takie przekonanie i z tyłu gdzieś pleców wszyscy czuli, że tych wyborów 10 maja nie ma, więc to nie jest takie decydujące starcie. Arkadiusz Dąbrowski może rozpocznie.
No tak, w zasadzie, kiedy odbywała się debata prezydencka, w dosyć dla mnie nudnej formie, bo przypominała mi ona teleturniej jeden z 10. Kandydaci mieli tylko niewiele czasu na odpowiedź. W tym samym czasie właśnie zapadały wiążące decyzje, czy te wybory się odbędą, czy nie. Doszło do takiej bezprecedensowej sytuacji chyba w skali całego świata, że kandydaci uczestniczący w debacie tak naprawdę nie wiedzieli, w jakich wyborach będą startować, może w jakich to wiedzieli, tylko kiedy i na jakich zasadach nie wiedzieli. Chyba takich sytuacji na świecie jeszcze nie było. Natomiast oczywiście przykryło, ta debata została przykryta porozumieniem, które nastąpiło pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gawinem, jeżeli chodzi o właśnie przełożenie terminu wyborów. I niestety właśnie ten cały przekaz rozmył się. Natomiast zaskoczeniem dla mnie osobiście w tej debacie byli ci kandydaci, jak pan Stanisław Żółtek, czy też pan Piotrowski, który okazało się, że pochodzi z Zielonej Góry, także mamy dwóch kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. To jest dla mnie zaskakujące.
Czy pochodzących z Zielonej Góry, tak powiedzmy?
Pochodzących z Zielonej tak Góry, no, urodzonych może.
Dobrze, Krzysztof Kaliszuk, jak ocenia to spotkanie?
No, w tej debacie pokazano wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość za głównego przeciwnika uznaje Władysława Kosiniaka-Kamysza, ponieważ do niego zostały osobiście skierowane słowa, że to PSL stał za podniesieniem wieku emerytalnego. Natomiast trzeba powiedzieć, że prezes PSL celnie odbił piłeczkę, mówiąc, że PiS i prezydent Duda podnieśli wiek emerytom, a jednocześnie przeprosił za to podniesienie wieku i uznał, że w życiu nie będzie
PSL. A jak się panu prezydentowi podobał wielki długopis Kosiniaka-Kamysza? Czy to nie wyglądało jednak groteskowo i czy to nie jest jednak zdarta płyta?
Nie, no to jest jednak element, który zostanie zapamiętany. I tak naprawdę dwóch, trzech kandydatów jeszcze zapamiętaliśmy, bo z pewnością bardzo wyrazisty Krzysztof Bosak czy pan Tanajno.
No to w takim razie Krystian Pacholik z Konfederacji też ze swoją analizą tej debaty, jak ją pan ocenia?
Co do Krzysztofa Bosaka, oczywiście zgodzę się, był wyrazisty, ale był też kandydatem najbardziej merytorycznym.
Odpowiadał
tak?
na pytania.
Czasu odnośnie debaty. No niestety debata, to tutaj łatwo się zgodzić, że to taki jeden z 10. No niestety od ostatnich wyborów i październikowych, i majowych czas tych debat niestety jest cały czas skracany, tak? Bo trudno, żeby było 6 czy 5 rund, czyli 5 czy 6 minut, kandydaci opowiedzieli o swojej wizji Polski, tak? No, moim zdaniem 3 minuty na odpowiedź na pytanie to powinno być minimum, tak, żeby wyborcy, którzy nie mają dostępu do internetu, a tylko do telewizji, mogli zapoznać się z programem i wizją Polski, którą kandydaci chcą zaprezentować Polakom. No ale niestety, tak jak mówiłem, od dwóch, trzech wyborów te debaty są maksymalnie skracane. I myślę, że to jest nie do końca dobre. Też chcę dodać, że no niestety to jest moja oczywiście subiektywna opinia, ale pytania były pod prezydenta, tak? Pytania nie były jakby szerokie odnośnie całościowej wizji Polski, tak? Tylko no pytania o wiek emerytalny, czy go podniesie kandydat, czy nie. Myślę, że tutaj jakby całościowa wizja Polski na całe 5 lat kadencji. I takie pytania byłyby zdecydowanie lepsze. No,
pytanie,
debata byłaby ciekawsza.
Pytanie oczywiście, czy akurat to nie jest tak, że Polaków ten temat bardzo mocno interesuje i stąd, jak sądzę, postawienie akcentu na te kwestie, które no, będą decydować o tym, jak długo będziemy pracować. Dobrze. Radosław Brodzik, jak pan ocenia z kolei to spotkanie kandydatów? W komentarzach dotyczących występu Roberta Biedronia, zresztą również jeśli chodzi o występ prezydenta Andrzeja Dudy, no, przeczytałem, że obydwaj kandydaci występowali na znacznie mniejszy procent swoich możliwości niż to zostało zaprezentowane.
Szanowni Państwo, ja debatę można podsumować kilkoma takimi słowami. Po pierwsze, wydaje się, że populistyczne hasła głoszone przez niektórych kandydatów to jest coś, co jest chwytliwe i faktycznie media to wyłapują. No, wystarczy krzyknąć, ubrać białe okulary albo powiedzieć tam, ile PKB przekazuje się na co i odpowiednio to zamanifestować długopisem czy kartką papieru. Natomiast cieszę się, że były pytania dotyczące światopoglądowych kwestii, dlatego że Robert Biedroń fajnie na tle wszystkich prawicowych kandydatów wypadł, nie, że jest za związkami jednopłciowymi, że dopuszcza możliwość zawierania i za adopcją. Tak, i powiedział to uczciwie i prosto. I fajnie to też powiedział, bardzo mi się to spodobało, że do polityki idzie się czasami po to, żeby podjąć trudne, niepopularne decyzje, ale takie, które skutkują poszanowaniem dla konstytucji. Bardzo mi się to spodobało, bo to znaczy, że wszyscy są równi, obojętnie jakie mają orientacje, czy jakie przekonania dla kogoś, kto szanuje konstytucję. To jest takie moje ogólne wrażenie. Natomiast prawdą jest, że faktycznie prezydent Duda wypadł dosyć słabo, no ale pewno wiedział, że 10 już nie będzie wyborów, więc wchodził do studia trochę taki obciążony tą wiedzą. Głupio mu było, że się dogadali za jego plecami, no bo nie miał na to wpływu, a chłopaki siedzieli wieczorem i tak naprawdę poustalali sobie wszystko, co mają ustalić, a on tak, no de facto jak to on, nie? Dowiedział się ostatni, no co miał biedny zrobić.
Naprawdę więc, myśli pan, że prezydent wszystko... nie wie o tego rodzaju rozmowach i dyskusjach?
Myślę, że był dosyć mocno zaskoczony i pewno to go wybiło z rytmu. No ja rozumiem ten stres. No i niestety dostał jeszcze dwa takie dosyć mocne uderzenia w trakcie tej debaty i tu pan redaktor ma rację, że no wytknięto mu pomoc dla frankowiczów, którą obiecywał, nie zrobił tego. I to jest coś, co dosyć mocno będzie akcentowane, myślę, w tej kampanii, bo to po prostu była obietnica pusta, niespełniona, którą opozycja będzie przypominać, no bo lepiej wydaje mi się czegoś nie obiecywać populistycznie, niż później udawać, że tego nie było. To jest taka moja opinia dotycząca tej debaty. A faktycznie sama formuła, ten 1 z 10, no to kolega Arek, tu wcześniej już to gdzieś chyba słyszałem w radiu, mówił, to ta formuła dla mnie też osobiście była dosyć taką nudną, bo liczyłem na to, że kandydaci sobie będą mogli zadać jakieś pytanie. To jest chyba najfajniejsze w tych debatach, że można zadać pewne pytanie, które nie jest wygodne, a trzeba na nie znaleźć odpowiedź.
Dobrze, to teraz przejdźmy do kandydatki z Koalicji Obywatelskiej. Pani Klaudia napisała, komentując naszą transmisję na Facebooku, Małgorzata Kidawa-Błońska ma mniej procent niż Kwaśniewski. Aha, dobrze. Nie doczytałem do końca, dlatego nie będę przytaczał na antenie, ale zapytam Marcina Pawierowskiego w takim razie. To jest to ryzyko prowadzenia programu również równolegle w internecie, ale państwo macie oczywiście prawo do komentowania naszego programu. Pytanie do Marcina Pawierowskiego, bo też jednak pojawiają się takie głosy, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie popełniła żadnego błędu, że nie zrobiła sobie krzywdy, uczestnicząc w tej właśnie debacie. Jak to pan skomentuje?
Nie rozumiem tych dygresji pod kątem pani marszałek Kidawy-Błońskiej. W mojej ocenie była to prezentacja jasnych, klarownych poglądów naszego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła uwagę, co jest priorytetem, czyli współpraca w zakresie państw Unii Europejskiej. Tak? Wspomniała o Trójkącie Weimarskim. Zwróciła uwagę na to, że należy rozwiązać sytuacje kryzysowe dzisiaj w Polsce gospodarcze, czego rząd nie robi, wprowadzając durszlaki, a nie tarcze kryzysowe. Podkreślała to, jak ważne jest dozbrojenie armii, tak, że nadal nie mamy tarczy antyrakietowej, śmigłowców, nie mamy samolotów, tak. Zwracała uwagę na to, aby skutecznie pozyskać środki europejskie.
Dobrze, ale pan powtarza to, co mówi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, nie mówi pan o tym, o co pytam, tak? To znaczy o organizację, o debatę, o to, czy politycznie Małgorzata Kidawa-Błońska zyskała i czy na przykład, wracamy do tego, o co pytaliśmy na początku, czy nadal będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach?
Oczywiście jest jasna deklaracja przewodniczącego Borysa Budki, że jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, w mojej ocenie wypadła bardzo dobrze, merytorycznie, spokojnie, nie było personalnych utarczek, odpowiadała jasno, czytelnie i prezentowała pana platformę obywatelskiej w obywatelski sposób bardzo dobry. Tak jak wspomniałem, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka zdrowotna, skuteczność pozyskiwania środków europejskich, współpraca między Polakami, między partiami politycznymi, to cechuje naszą kandydatkę, jest to dobry kandydat, bardzo dobry kandydat i myślę, że w normalnych warunkach prowadzenia kampanii wyborczej, kiedy jest dostęp do obywateli, kiedy jest możliwość prowadzenia spotkań, nasza kandydatka te wybory wygra. Ja też szybko odejdę od tematu. Dziwi mnie ta euforia tej prezydenta Kaliszuka w stronę PiSu, bo ja pamiętam te obawy i krzyki, jak były na przykład wprowadzane zmiany w regionalnych izbach rachunkowych, że mogły kwestionować wydatki miasta, przez to mogły wprowadzać komisarzy. Jak była wsteczna kadencja prezydenta, że nie mógł mieć wyboru kolejnego, pan Janusz Kubicki. Jak są ograniczone kompetencje samorządów i finansowanie samorządów. I ta asymilacja z PiSem samorządowca, kiedy każą przekazywać rejestr wyborców do Poczty Polskiej. To mnie właśnie dziwi ta
krótkie ad vocem Krzysztof Kaliszuk i Piotr Barczak. Bardzo proszę, panie prezydencie, czy pan chce w jakiś sposób zareagować?
Panie Marcinie, przede wszystkim rozmawiamy tylko i wyłącznie dzisiaj o wyborach. Szansa na zmianę wyborów istnieje w Polsce, istnieje i trzeba się wziąć do roboty. Niestety tego Platforma nie robi.
Dobrze, Piotr Barczak i ocena samej debaty, także występu prezydenta Andrzeja Dudy, czy ja postawiłem taką tezę, że prezydent wyszedł i zaprezentował 60% swoich możliwości w sytuacji, w której widzieliśmy go podczas różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, z tymi, z którymi się spotyka, albo też wcześniejsze jakieś spotkania, to jest takie wrażenie, że prezydent wyszedł oczywiście merytorycznie, jest świetnym mówcą i potrafi odnosić się do tematów, bo to też był problem podczas tej debaty, że po prostu kandydaci gdzieś tam pływali od tematu do tematu, ale właściwie chodziło o to przede wszystkim, żeby uderzyć w prezydenta. No to wilcze prawo opozycji, ktoś powie. Natomiast czy prezydent już jakby domyślał się, że to nie jest decydujące starcie i stąd w tym takim sportowym żargonie i języku ja pytam o to, czy właśnie celowo też nie ograniczył tego swojego przekazu podczas tej debaty.
Wręcz przeciwnie, w moim przekonaniu była to w miarę spokojna i myślę, że przede wszystkim skupiona na merytoryczności właśnie debata ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Ja myślę, że właśnie to jest problem jakby trochę opozycji. Opozycja próbuje szukać tylko kłótni, narzekać, wprowadzać właśnie ten chaos, a przede wszystkim atakować. Natomiast nie skupia się na tych najważniejszych tematach, czyli przedstawieniu poszczególnych problemów. Nawet kiedy to zostaje im 60 sekund na to, żeby szybko odpowiedzieć, trudna jest wtedy dla nich realizacja takiej odpowiedzi. Ja myślę, że to stąd bardziej to wynikało. Oczywiście dynamiczniejsze są zawsze debaty, kiedy jest dwóch, maksymalnie trzech kandydatów. Ale ja przypomnę, że we wcześniejszych wyborach to właśnie te wszystkie mniejsze ugrupowania zawsze narzekały, że nie mogły uczestniczyć. Między innymi, jak pamiętam, jak PSL w poprzednich wyborach prezydenckich narzekał, że nie może uczestniczyć i to dotyczy tylko wówczas kandydata Platformy Obywatelskiej i PiSu i tylko między nimi była debata. Ona wtedy rzeczywiście jest dynamiczniejsza, jest możliwość właśnie zadawania wspólnych pytań, odpowiedzi. Natomiast w moim przekonaniu prezydent Andrzej Duda rzeczywiście i zawsze jest dużo większym, korzystniejszym, myślę, kontakcie, tym bezpośrednim. Wtedy jest też, myślę, że dla odbiorcy, czyli dla nas, dla mieszkańców, którzy niejednokrotnie mieli możliwość spotkania się z prezydentem Dudą, myślę, na różnych takich większych czy mniejszych spotkaniach, jest to człowiek ciepły, konkretny, absolutnie wyjątkowy i myślę, że stąd też jest taka pozytywna reakcja na jego kandydaturę.
Ale nie atakował, bo mówiąc o tym takim jego ograniczeniu przekazu, też można powiedzieć, że nie atakował raczej swoich kontrkandydatów, że nie wiem, to jedynie do Władysława Kosiniaka-Kamysza przypomniał, o czym mówił Krzysztof Kaliszuk, właśnie to jego obniżenie wieku emerytalnego. A tak raczej nie nawiązywał bezpośrednich takich relacji, prawda, tutaj.
I myślę, że to jest przykład, Państwo, Panie Redaktorze, Szanowni Słuchacze i osoby, które nas oglądają. Przypatrzcie się na dyskusję i sposób debaty naszej nawet dzisiaj w Radiu. Jeżeli ja słyszę, jak Radek Brodzik mówi o tym, że jakiś gość z drugim gościem dogadali się, no to jest wypowiedź jak panów spod budki z piwem i myślę, że o tej porze to jeszcze wcześnie, ale ja rozumiem, Radek, masz prawo, masz możliwość, wasz taki jest sposób prowadzenia dyskursu politycznego, rozmowy, oceny. W moim przekonaniu ja wolałbym wyższy poziom, wydaje mi się, że my wszyscy na to zasługujemy. A do odpowiedzi Marcina Papierowskiego, Marcin, naprawdę nie bądź tak agresywny, bo ludzie tego nie lubią. Ja myślę, że właśnie dlatego w tej chwili coraz
mniej... Czy ty jesteś tu jakimś narratorem i Wernichorą tego, że oceniasz wszystkich uczestników tej rozmowy. Każdy prezentuje swoje poglądy i ma do nich prawo. Marcin, tak naprawdę. Marcin, polityka psuje charakter, to widać po tobie. Jest takie powiedzenie Bismarcka i naprawdę nie musi oceniać...
Panowie, kiedy mówicie razem, to...
Prezentujemy poglądy,
nikt
mamy do tego
nas nie
prawo.
Słyszy i nie rozumie. Dobrze.
Marcin, pozwól mi dokończyć, bo ja ciebie słuchałem uważnie, nawet kiedy się z tobą nie zgadzałem, kiedy mówiłeś kompletne głupoty, ale słuchałeś.
Ale mówisz o programie, o debacie, to więc nie odnosi się personalnie, tutaj
ja, panowie...
Chcę tylko jedno zdanie, panie redaktorze,
bardzo
ja
proszę.
Naprawdę nie będę odzywał. Problem jest właśnie taki, że opozycja, szczególnie Platforma Obywatelska, ma wewnętrzny problem, ma wewnętrzny chaos i przerzuca to na wszelki sposób dyskutowania i pewnie dla nich byłoby najlepiej, gdyby taki sam chaos funkcjonował w Polsce, bo wtedy oni mogliby rządzić tak, jak kiedyś rządzili.
Dobrze, na koniec...
Przepraszam, panie redaktorze,
tak?
Tylko...
Radosław
tylko
Brodzik jedna, jeszcze, tak? To
tak,
proszę.
Jedna rzecz, jakby adwocę do pana Piotra. Panie Piotrze, mój język nie jest językiem obrażającym nikogo. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jakiego używam języka, jakiego rodzaju przekazu używam. Natomiast mój język jest po prostu odzwierciedleniem jakości politycznej pracy Prawa i Sprawiedliwości, więc proszę to przyjąć jako dobrą informację.
Panowie,
bo
musimy kończyć, nasz program, ale na koniec...
Także to chyba tam jest taki sposób rozmowy.
Chcę jeszcze panowie, bardzo proszę. Krzysztof Kaliszuk na koniec, bo sytuacja w mieście... Jeśli można w dwóch słowach też opowiedzieć nam i naszym słuchaczom, no mamy kwestię uruchomionych żłobków i przedszkoli dla oczywiście chętnych rodziców. Jak z zainteresowaniem, bo to jest myślę pewien taki probierz tego, jakie są nastroje społeczne, jak wygląda kwestia opanowania pandemii. No pewną dobrą informacją, którą podaliśmy, jest również to, że przecież szpital uniwersytecki rozpoczął planowe przyjęcia. No to wszystko powoduje, że Polacy, zielonogórzanie, wierzą, że ta normalność powoli, bo powoli, ale jednak wraca.
Dwa miasta wojewódzkie, Zielona Góra i Rzeszów, otworzyły pierwszego dnia, więc w środę, żłobki i przedszkola. To mnie dziwi, bo to są miasta wojewódzkie, które najlepiej się rozwijają w kraju. Natomiast tak na poważnie. Przed miesiącem brałem udział z prezydentem Januszem Kubickim telekonferencji z premierem prezydentów największych miast wojewódzkich. I wówczas oni właśnie, te największe miasta, które dzisiaj tak protestują przeciwko otwarciu przedszkoli, mówili, że potrzeba jest, aby rodzice dzieci, które chodzą do żłobków i przedszkoli, które pracują w służbach medycznych, w służbach innych, które mundurowych, które walczą z koronawirusem, dla nich potrzebne jest otwarcie przedszkoli i żłobków. A dzisiaj te miasta występują przeciw. No niestety niepotrzebnie ta polityka wchodzi w tych miastach. Natomiast w Zielonej Górze, tak jak i w Rzeszowie, tak jak spodziewaliśmy się, 15% rozpoczęło w tym ubiegłym tygodniu, natomiast w przyszłym myślę, że dojdzie do 30% i tak powinno być właśnie. Ci, co muszą naprawdę, powinni z tych przedszkoli móc skorzystać.
Winobranie, panie prezydencie, na koniec jeszcze takie pytanie. Chyba ograniczone, prawda?
Proszę?
Winobranie, pytanie o Dni Zielonej Góry, tak dość duża impreza.
Znaczy na pewno nie będzie winobrania jako imprezy masowej, czy ewentualnie elementy jakieś związane z samym winobraniem, tą tradycją, będziemy rozmawiać z winiarzami i coś zaproponujemy na pewno.
No dobrze, tyle informacji, jeśli chodzi o miasto. Już ich nie skomentujemy, bo czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą rozmowę. Na antenie Radia Zielona Góra i na Facebooku Radia Zielona Góra Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się państwu, życzę dobrego weekendu.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do kogoś zadzwoni dzwonek do drzwi. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To listonosz z kartami do głosowania. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, za dzisiejsze spotkanie i dziękuję bardzo moim kolegom rozmówcom.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i pamiętajcie, Andrzej Duda nie wygra tych wyborów.
Krystian Kamiński, Konfederacja.
Krystian Pacholik.
Kamiński, przepraszam, Krystian Pacholik, oczywiście. Bo jest dwóch Krystianów w Konfederacji, stąd ta pomyłka. Oczywiście Krystian Pacholik i wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Kłaniam się.
Żebyśmy za tydzień i za dwa też mogli się w sobotę spotkać, żeby nie było przypadek ciszy wyborczej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się pięknie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i tak, zobaczymy oczywiście, czy cisza wyborcza będzie, czy jej nie będzie. I pod tym warunkiem spotkamy się lub nie na antenie na 97.1 FM, no i także na naszym profilu na Facebooku. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.